Dzień dobry Państwu. Witam w przeglądzie prasy. W tej chwili lista ofiar tragedii na Sri Lance wzrosła do ponad 350 osób. Również na temat przyczyn tego, co się wydarzyło, pojawiają się różne informacje. Państwo islamskie, czymkolwiek państwo islamskie w tej chwili jest, czyli Daesh, przyznało się, że jest autorem tych zamachów i że jest to zemsta za zamachy na Nowej Zelandii, ale to jest oczywiście tylko takie przyznanie się internetowe. W tej chwili przyznać się do tego może każdy, kto chce. Ciekawy materiał w Neue Zürcher Zeitung, gdzie jest artykuł o tym, że początkowo oskarżono o te zamachy lokalną organizację muzułmańską, przy czym autorzy szwajcarskiej gazety twierdzą, że powołując się na rozmówców ze Sri Lanki, że jeśli chodzi o konflikty religijne, to ten konflikt religijny tam raczej dotyczył muzułmanów i buddystów, a nie muzułmanów i chrześcijan, i że z drugiej strony żadna z tych organizacji, które bezpośrednio tam ze Sri Lanki, czyli z dawnego Ceylonu pochodziły, nie miała nawet takiej mocy operacyjnej, żeby w tej skali zbrodniczą operację przeprowadzić. Cóż, pewnie jeszcze na ten temat się czegoś dowiemy. Tak czy inaczej, ponad 350 osób to jest liczba, która budzi przerażenie. Spojrzyjmy trochę do polskich mediów. W dzienniku Gazecie Prawnej informacja jest o tym, że rząd ma gotową ustawę maturalną. Wczoraj Międzyszkolny Komitet Strajkowy zdecydował, że strajkujące szkoły będą klasyfikować uczniów do egzaminu dojrzałości, a gdyby nie wszystkie posłuchały, to rząd chce zmienić przepisy. Z drugiej strony szefowie związków zawodowych mówili wczoraj, i tak brzmiało to nieco dziwnie, że odpowiedzialność za zorganizowanie matur spada tylko i wyłącznie na ministerstwo. No oczywiście, że tak, ale z drugiej strony jak nauczyciele deklarują coś takiego, a w końcu poza związkowcami są to nie tylko związkowcy, ale też nauczyciele, to brzmi to nieco dziwnie. Tak czy inaczej, nie wiadomo, co będzie dalej ze strajkiem. Dwie te główne strajki centrale związkowe odrzuciły wczoraj propozycję przystąpienia do tak zwanego okrągłego stołu, mówiąc, że w aktualnej sytuacji, kiedy nie ma żadnych nowych propozycji ze strony rządu, to ich zdaniem ta impreza będzie mieć charakter jedynie propagandowy. Jeśli chodzi o takie szybkie, doraźne ustawodawstwo, które trzeba przeprowadzić, to wygląda na to, że ten parlament już do końca będzie ustawy musiał przeprowadzić bez jakiejś większej refleksji, tylko jak najszybciej. Na pierwszej stronie Rzeczpospolitej tytuł: posłowie w 3 godziny zdecydują o losie Ubera. Sejm reguluje rynek przewozu osób. Amerykańska firma planuje podnieść jakość pracy kierowców. Po ponad 2 latach prac rządu i aż 10 wersjach przepisów pod połączone obrady sejmowych Komisji Infrastruktury oraz Cyfryzacji i Innowacyjności trafi projekt nowelizacji ustawy o transporcie. Ma ona uregulować działalność takich aplikacji jak Uber czy na przykład Bolt. No i to właśnie podobno w 3 godziny posłowie mają teraz zdecydować. Popatrzmy jeszcze, co w polskiej prasie, na przykład w naszym dzienniku materiał o tym, skąd się biorą pożary, ponieważ płoną lasy. Otóż główną przyczyną tutaj, zdaniem jedną z głównych przyczyn jest to, że rozpoczęło się wiosenne wypalanie traw. Tu jest taki artykuł, w którym właśnie radzi się rolnikom, żeby nie stosować tej metody. Wbrew pozorom nie tylko jest ona niebezpieczna, ale też wcale nie jest skuteczna. Wczoraj już omawialiśmy tygodniki, ale jeszcze do nich zajrzymy. Otóż tutaj jest w sieci. Socjalista tłumaczy się z milionów. Taki krótki artykulik Łukasza Adamskiego. To jest o Bernie Sandersie, czyli tym wiecznym kandydacie lewicy Partii Demokratycznej na prezydenta, który bardzo krytykuje milionerów, ludzi bardzo bogatych. Sam, będąc człowiekiem bardzo bogatym, dorobił się podobno na książce. Ta książka dotyczy tego, jak walczyć z kapitalizmem. No, warto walczyć z kapitalizmem, jak widać, to się opłaca. Następne informacje, proszę Państwa, ze świata, ale już nie z nieszczęśliwej Sri Lanki, tylko że z Egiptu. W Egipcie było referendum, w którym 88% głosuje powiedziało, że życzy sobie, żeby generał El-Sisi, który rządzi tam po obaleniu rządów tego muzułmańskiego prezydenta związanego z bractwem muzułmańskim, i będzie, zdaje się, rządził dalej, czyli w Egipt nadal będzie miał rządy wojskowych ubranych w świeckie garnitury. Taka tradycja polityczna już od czasów Nasera tam jest i wygląda na to, że będzie dalej. A jak generał Sisi będzie się geopolitycznie prasował, to jest zupełnie inne pytanie, bo ten generał wojskowy okazał się całkiem sprawnym politykiem i potrafi między mocarstwami manewrować. To była informacja ze strony Arab News, natomiast austriacki Der Standard pisze o sułtanacie Brunei. Otóż sułtanat Brunei wyszło takie oświadczenie z tego sułtanatu, że Brunei domaga się respektu i zrozumienia. Dlaczego domaga się zrozumienia i od kogo? Otóż domaga się od Unii Europejskiej i dla swoich obyczajów prawnych, a te obyczaje prawne to są ni mniej, ni więcej tylko kamieniowanie ludzi za to, że są homoseksualistami. I Unia Europejska ma tutaj nie podskakiwać, tylko zrozumieć, że to jest po prostu ich tradycja prawna. Jak tego nie zrozumie, to nie będzie tolerancyjne. W takim żyjemy właśnie w świecie odwróconych pojęć. Tolerancja, można powiedzieć, zjada samą siebie. Skoro już jestem w tym Der Standard, to już tutaj taka informacja, że straszna ilość ofiar, proszę Państwa. We wtorek 37 osób zostało skazanych na karę śmierci w Arabii Saudyjskiej. 37 osób, nie wiadomo na jakiej podstawie. W każdym razie oni zostali przez obcięcie głów albo ukrzyżowanie wysłani na śmierć. Arabia Saudyjska właśnie tego typu prawa stosuje. Chciałem jeszcze powiedzieć na zakończenie, że w polskim internecie strasznie dużą dyskusję spowodowała ta sprawa wokół tego folklorystycznego obyczaju związanego z kukłą Judasza. No już wszyscy się wypowiedzieli, nie wiedzieć czemu musiał się również wypowiedzieć minister spraw wewnętrznych. Niektórzy obserwatorzy wskazują, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwości zabraknie kilku głosów do większości i straci ją na rzecz takich partii, jakie na przykład reprezentował tutaj przed chwilą nasz gość, czyli na przykład Konfederacji, to właśnie dlatego przez tego typu zabiegi. 8.08 to chyba w przeglądzie prasy w tej turze wystarczy.
Jest godzina 8.13, słuchają Państwo Poranka Wnet. Dzisiaj jest 24 kwietnia, środa. W Warszawie słuchają Państwo Radio Wnet na 87,8, w Krakowie na 95,2.
Wywiad Wnet.
A gościem Poranka Wnet jest pani minister Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dzień dobry pani minister.
Dzień dobry panu i witam państwa serdecznie.
Ale o oświacie będziemy rozmawiać i o kolejnym dniu strajku nauczycieli. Czy rząd spodziewał się tego, że w okrągłym stole zapowiedzianym przez pana premiera Mateusza Morawieckiego nie wezmą udziału centrale Związku Nauczycielstwa Polskiego?
Jesteśmy zaskoczeni, ponieważ podczas negocjacji, jak pojawiała się dyskusja na temat okrągłego stołu, to wyglądało na to, że strony związkowe są zainteresowane wzięciem udziału. Stąd naprawdę spore zaskoczenie podczas prezydium Rady Dialogu Społecznego wczoraj, ponieważ właściwie na samym początku posiedzenia, przedtem zanim jakakolwiek dyskusja się rozpoczęła, zarówno ZNP, jak i Forum Związków Zawodowych, ale też organizacje pracodawców, nie wszystkie, ale znaczna część, powiedziała, że nie weźmie udziału w formule okrągłego stołu zaproponowanej przez pana premiera Mateusza Morawieckiego i podpisała stanowisko w tej sprawie. Na samym początku, a więc sprawa była jakby przesądzona, nic na to wcześniej nie wskazywało, że tak się może stać, ale ja jeszcze wierzę, że związkowcy albo pracodawcy mogą się w piątek zjawić na debacie.
A z kolei Solidarność powiedziała też, że nie do końca wie albo nie wie po prostu, o co chodzi w tym okrągłym stole zorganizowanym na Stadionie Narodowym.
Tego stanowiska nie podpisała Solidarność i nie podpisał jeden z reprezentatywnych partnerów społecznych, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców, a więc nie było tu też zgody przy podejmowaniu tego stanowiska. Myślę, że wszyscy, którzy będą zaproszeni, dowiedzą się, jaki jest scenariusz prowadzenia tego okrągłego stołu, jak to będzie przebiegało. Zresztą na ten temat premier też się wypowiadał, ponieważ mówił o tym, że będą cztery obszary tematyczne dotyczące uczniów, nauczycieli, jakości edukacji oraz nowoczesnej szkoły, więc na pewno będzie ten duży, okrągły stół, ale potem będą podstoliki, w których będziemy rozmawiać o kwestiach związanych z wynagrodzeniem nauczycieli, bo jeżeli mówimy o wynagrodzeniach, również o awansie zawodowym czy o finansowaniu oświaty, my dużą wagę, i tu premier też podkreślał, przywiązujemy też do udziału rodziców w tym naszym okrągłym stole edukacyjnym, więc są zaproszeni przedstawiciele rad rodziców, stowarzyszeń rodziców, innych organizacji rodzicielskich i myślę, że to będzie naprawdę cenna, merytoryczna debata, okrągły stół edukacyjny, na który czekają Polacy, bo badania pokazują, że jest i spore zainteresowanie, i spore oczekiwania co do tego, jak należy zmieniać polską edukację, żeby jakość tej edukacji była lepsza, ale też, żeby nauczyciel miał to poczucie należytego wynagradzania, docenienia jego niezwykle ważnej misji.
No, czyli...
Ale nauczyciele muszą wziąć udział, powinni wziąć udział w tym okrągłym stole. Ja wczoraj słyszałam takie zapewnienia, że nauczycieli przy tym okrągłym stole nie będzie. Nie mam takiego przekonania, żeby strona związkowa miała monopol na rację w tym przypadku i z góry przesądzała, czy coś się uda, czy nie uda. Dlatego, no mówię, z jednej strony zaskoczenie, bo było przecież pokazanie pewnej otwartości, która no nie znalazła potwierdzenia jednak w decyzji.
Czyli to nie będzie jednorazowe spotkanie, tylko pierwsze spotkanie, które ma powołać grupy i te grupy pod stoliki, tak jak kiedyś było przy okrągłym stole, mają zastanawiać się nad tym, w którą stronę pchnąć polską edukację, żeby weszła na dobrą ścieżkę i żeby wszystkie strony były zadowolone, zarówno uczniowie, rodzice, jak i nauczyciele.
Tak powinno rzeczywiście być, bo te kwestie związane z podnoszeniem jakości nauczania czy udziału rodziców w procesie edukacji wymagają też takiego dłuższego też podejścia, nie tylko takiego jednorazowego też wystąpienia, ale musi być początek pracy tego okrągłego stołu. Gdyby premier zaproponował jakiś odległy termin, na pewno byśmy się spotkali z zarzutem, że jest to odwlekanie w nieskończoność, że dlaczego tak późno, że tu i teraz jest strajk, że musimy natychmiast rozwiązywać te problemy. Jeżeli jest taka pilność zwołania tego okrągłego stołu w związku ze strajkiem nauczycieli, to są zgłaszane przez strony związkowe wątpliwości, mówię tu o ZNP czy Forum Związku Zawodowego, no musi być wola kompromisu, musi być chęć do prowadzenia rozmowy, a nie tylko uniki i pozorowanie też dobrej woli. Więc ja ciągle naprawdę liczę, że to zaproszenie premiera i zaproszenie też Ministerstwa Edukacji Narodowej do tej ogólnonarodowej takiej debaty okrągłego stołu dotyczącego oświaty się dołączą.
A spodziewa się pani obecności polityków opozycji, polityków, którzy wsparli strajk nauczycieli?
Trudno mi powiedzieć. Pewnie tak. Pewnie tak, powinni przyjść, skoro popierają strajk nauczycieli, chociaż powinni najpierw się uderzyć we własne piersi, bo w 2012, 2013, 2014 i 2015 nie było podwyżek, bo to właśnie zamrożenie sfery budżetowej spowodowało takie też zaniedbania. Nie wprowadzano też zmian systemowych, to być może przyjdą na tą debatę, tylko chciałabym, żeby to była rzeczywiście merytoryczna debata, a nie połajanka polityczna, nie uderzanie na odlew, jak często się opozycji też zdarza, bo nie chodzi nam o polityczne rozmowy, tylko o spór merytoryczny na temat polskiej edukacji. Ale no mówię, dialog, kompromis zawsze rodzi się w bólach, to nie jest prosta droga, ale musi być ta deklaracja, wola przystąpienia. Ja oceniam to w kategoriach istotnego naprawdę błędu, bo nawet gdyby Związek Nauczycielstwa Polskiego czy Forum nie brało aktywnie tego udziału, to jednak byłoby obecne. No nieobecni nie mają racji. No takie jest przysłowie, tak? No nie chciałabym, żeby tak się stało, ale to jest oczywiście autonomiczna decyzja, która moim zdaniem nie będzie służyła ani polskiej edukacji, ani nauczycielom, ani tej sytuacji strajkowej, ponieważ poparcie dla zwołania tego okrągłego stołu edukacyjnego jest naprawdę spore. To znaczy, że Polacy uważają, że trzeba rozmawiać, nawet wtedy jak to jest trudne, ale trzeba rozmawiać. Bardzo ważnym ogniwem w tych rozmowach jest udział też rodziców. To w końcu ich dzieci chodzą do szkół, zdawały ten egzamin. Całe szczęście, że ten egzamin, odbyły się egzaminy bezproblemowo. To rodzice, kto wie, czy nie bardziej niż uczniowie, boją się i martwią się o matury, o rady klasyfikacyjne, o tą sytuację. Uczniowie przeżywają pewnie nieprawdopodobne stresy. Więc ta sytuacja nikomu tu naprawdę nie służy. I liczyłam, że będzie tu rozważny kompromis, wycofanie się z tej patowej sytuacji.
I pewien kompromis jest, bo komitet strajkowy zdecydował, że strajkujące szkoły będą klasyfikować uczniów do egzaminu dojrzałości. Czy rząd ma pewność, że w każdej szkole dojdzie do takiej klasyfikacji, że czy wszyscy, którzy będą dopuszczeni do matury, będą mogli ją zdawać?
To bardzo dobra informacja, rozsądna i też odpowiedzialna, ale czy rzeczywiście dotyczy to wszystkich, to ze stuprocentową pewnością nie powiedziałabym, że mamy gwarancję, że będzie dotyczyło to wszystkich szkół i wszystkie szkoły przeprowadzą rady kwalifikacyjne.
I w związku z powyższym rząd chce zmienić przepisy, żeby wszyscy uczniowie mogli przystąpić do matury. Czy te nowe przepisy są już gotowe, są procedowane, czy to jest decyzja tylko rządu, czyli rozporządzenie, czy też takie decyzje muszą przechodzić przez polski parlament?
Nie mam tu żadnej szczegółowej też informacji. Są to kompetencje ministra edukacji. Na Radzie Ministrów taki projekt nie stawał. Bardzo długo wierzyliśmy, że przyjdzie głęboka refleksja, że w ten spór dorosłych nie będą włączeni uczniowie, a już tak poważny egzamin jak egzamin dojrzałości nie będzie zagrożony. Okazuje się, że no, sytuacja potrafi się niezwykle zapętlić i dzisiaj możemy powiedzieć, że powinno się wprowadzać jakieś dodatkowe też mechanizmy, które nie narażą tegorocznych maturzystów na zagrożenia, które mogą wynikać z dzisiejszej sytuacji. Ale to jeszcze chwilę musimy poczekać. Dzisiaj chyba też jest posiedzenie Związku Nauczycielstwa Polskiego Prezydium, czyli ciał statutowych, więc w każdej chwili możemy mieć jakieś inne dodatkowe informacje, aby były to informacje najlepsze dla tegorocznych maturzystów.
Do tej grupy osób, które domagają się podwyżek, dołączają się kolejne grupy. Pracownicy socjalni, taka była informacja we wczorajszej Rzeczpospolitej. Czy pani minister coś o tym wie?
Tak, wiemy, że pracownicy pomocy społecznej, pracownicy socjalni są niezadowoleni ze swoich wynagrodzeń. Ja mogę otwarcie powiedzieć, że to jest grupa pracowników samorządowych, bo o tych wynagrodzeniach decydują samorządy. Ich wynagrodzenia potrafią być w jednym województwie głęboko zróżnicowane, nawet na poziomie 500 albo i więcej złotych. I muszę otwarcie powiedzieć, że to jest grupa trochę zapomniana przez samorządy. Ich wynagrodzenia są niewielkie. Często zdarza się, że dodatek za pracę socjalną włączony jest do minimalnego wynagrodzenia. Natomiast z niepokojem odnoszę się do takich uwag, że zagrożona będzie wypłata rodziny 500+, czyli świadczenia wychowawczego adresowanego od 1 lipca do każdego dziecka, ale też mam strukturę pracowników, którzy zajmują się wydawaniem decyzji czy rozpatrywaniem wniosku. I pracownicy socjalni stanowią w tej grupie tylko 10%, a więc 180 pracowników socjalnych rozpatruje przy znacznie większej ilości wszystkich pracowników. Proszę pamiętać, że Rodzina 500+ to zadanie zlecone i od tego zadania jest prowizja. Jeżeli samorząd nie wystąpi o wypłatę środków, to również środki w tej, na wypłaty dla pracowników obsługujących to zadanie nie będą wtedy przekazane. Ja proszę o taki naprawdę spokój, ponieważ wydanie decyzji może się odbyć w ciągu 3 miesięcy, a więc to jest naprawdę długi okres na to, żeby wydawać decyzję. Uważam, że wypłaty są to absolutnie niezagrożone, nigdy do tej pory nie były zagrożone. Jak jest decyzja, to potem w ciągu roku idą tylko płatności comiesięczne, więc to nie jest tak, że rozpatrujemy co miesiąc te wnioski. Niemniej my tu analizujemy te zgłoszenia, te postulaty pracowników pomocy społecznej. Ja dwukrotnie kierowałam do samorządów apele o przeanalizowanie wynagrodzeń pracowników socjalnych i muszę powiedzieć, że spotkałam się z taką sytuacją, gdzie pracownicy socjalni dziękowali, mówili, pani minister, po tych apelach w 2017, drugi był w 2018, dostaliśmy podwyżki swoich wynagrodzeń. A więc no, pracownicy socjalni przy całym zrozumieniu ich trudu, wysiłku, odpowiedzialnej pracy, to ich pracodawcami są władze samorządowe. Ja naprawdę ubolewam, że oni nie są doceniani, że są gdzieś w ogonie tych grup zawodowych, które są nisko wynagradzane.
Pani minister, czyli 500+ na pierwsze dziecko jest projektem niezagrożonym.
Ale żadnego zagrożenia nie widzę, panie redaktorze. Skąd to pytanie? Jutro w Sejmie pierwsze czytanie i dalsze procedowanie projektu nowelizacji ustawy o świadczeniu wychowawczym, czyli naszej 500-ki. 500-ka jest zabezpieczona. Program zmienia swoje podstawowe zasady, a więc likwidacja kryterium dochodowego. Będzie to program, który przysługuje na każde dziecko do czasu ukończenia przez dziecko 18 roku życia. A więc nie tak jak do tej pory, że 53 czy 52% polskich dzieci do 18 roku korzystało z tego programu, tylko wszystkie polskie dzieci mogą z tego programu skorzystać, dopóki nie skończą 18 roku życia. Mówię mogą, ponieważ żeby otrzymać to świadczenie, trzeba będzie złożyć wniosek. To nie jest tak jak przy emeryturach plus, że dostajemy emeryturę i dostaniemy tą dodatkową emeryturę. Tu w przypadku tego świadczenia podstawą wypłaty jest złożenie wniosku. Samorząd ma określony czas i potem realizuje płatności. Pieniądze, środki finansowe na realizację tego zadania, również na obsługę tego zadania są przekazywane przez stronę rządową w skali jednego roku. Wartość tego programu to będzie 41 miliardów złotych, w tym roku dodatkowo 9 miliardów 600 milionów.
Tak, będzie trzynastka dla emerytów w połowie maja. Również będzie to na zakończenie. Pani minister, jak pani ocenia postawę samorządu w czasie strajku nauczycieli?
Ze zdziwieniem obserwowałam, jak samorządowcy albo część z nich zapewniała nauczycieli, że na pewno znajdzie pieniądze na zapłacenie wynagrodzeń mimo stanowiska regionalnych izb obrachunkowych i przepisy ustawy, które jasno też określają. I robiły to te same samorządy, które mówią, że brakuje im subwencji, nie mają pieniędzy. Te same samorządy, które w jednej miejscowości dają 30 zł za wychowawstwo, w drugiej 50, a w innej 500 zł. Więc samorządowi nierówny, natomiast rodzi się takie oczekiwanie, że właściwie strona rządowa powinna regulować już wszystko. W związku z tym, w tym porozumieniu podpisanym Solidarnością jest określona właśnie ta graniczna, najniższa kwota, która może być nauczycielom przyznana za pełnienie obowiązków wychowawcy i ona jest określona na poziomie 300 zł. Myślę, że część tych samorządów angażuje się najzwyczajniej politycznie i uważam, że to jest ryzykowne, ale byłabym niezwykle zadowolona, żeby samorządy, skoro mają pieniądze i deklarują te wypłaty, trwale podniosły wynagrodzenia nauczycielom, bo to głębokie zróżnicowanie między poszczególnymi samorządami, gminami czy powiatami, w zależności od tego, kto jest organem prowadzącym, no to jest odpowiedzialność samorządów. To znaczy, że w jednej szkole mogą być wyższe wynagrodzenia, w innej niższe, a dzisiaj wszyscy samorządy albo głównie samorządy dużych miast stoją murem, chociaż ja bym się martwiła o ucznia, który powinien mieć absolutnie prawo spokojnego odbycia egzaminów gimnazjalnych, ośmioklasistów, no czy maturę. To jest taka strategia obliczona na krótką metę. Ryzykują moim zdaniem samorządowcy taką swoją postawą i teraz w kolejności nauczyciele powinni się ustawić przed gabinetami prezydentów i powiedzieć: czekamy w takim razie, panie prezydencie, panie burmistrzu, niech może ten okrągły stół oświatowy, edukacyjny odbędzie się u nas, w naszym mieście i zobaczmy, jak można taki okrągły stół poprowadzić w samorządzie.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pani minister Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, była gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 8. Dziękuję bardzo za rozmowę. Na zegarze godzina 8.33. Zanim przejdziemy do kolejnych rozmów na międzynarodowe tematy, posłuchamy takiej piosenki, którą zawsze śpiewają maturzyści.